pierwszy list apostoła Piotra. To jest strona 1316. Pierwszy list świętego Piotra. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech się wam rozmnożą. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, nasz łaskawy Stwórco, dziękujemy Tobie za naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że w Nim ukryta jest wszelka Twoja mądrość, że On jest Słowem, które się objawiło. On jest Słowem, które też odnajdujemy na kartach tego listu. Dziękujemy Tobie za apostoła Piotra, za to, co nam przekazał od Ciebie. Prosimy Cię, abyśmy nauczyli się Twojej mądrości i dróg świętości na Twoją chwałę. Prosimy Cię, otwórz dzisiaj nasze uszy, działaj w nas przez swojego Ducha Świętego. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A dzisiaj rozpoczynam nauczanie z pierwszego listu Piotra. Chciałbym, żeby to była seria kazań. Dzisiaj natomiast będzie ogólnie o tym, o czym jest ten list. Dzisiaj będzie takie kazanie, powiedzmy, wstęp do całego listu. Dzisiaj postaram się krótko omówić to, o czym ten list w ogóle jest. Przede wszystkim, jak widzimy pewnie, jeżeli czytaliście kiedyś cały Nowy Testament i doszliście do pierwszego listu Piotra, zapewne widzicie już, że jest on jednym z krótszych listów w Nowym Testamencie. Jest to jeden z tak zwanych listów powszechnych w Nowym Testamencie, w zasadzie od czasów Eusebiusza, historyka chrześcijańskiego żyjącego w III i IV wieku. List ten właśnie stanowi część tak zwanych listów powszechnych, czyli pierwszy Piotra, później list Jakuba, list Judy, drugi list Piotra oraz trzy listy Jana. To są te listy powszechne. Dlaczego powszechne? No dlatego, że nie są skierowane, i tak jak tutaj słyszeliście w słowach otwarcia, w słowach wstępu, nie są skierowane do jednego konkretnego kościoła. Tak jak wiecie, apostoł Paweł pisze na przykład do kościoła w Koryncie, czy do kościoła w Kolosach, czy do kościoła w Efezie, ale ogólnie te listy powszechne są skierowane do wielu grup chrześcijan. I tak jak czytamy, tutaj Piotr pisze do rozproszonych po różnych miejscach w zasadzie dzisiejszej Turcji, czy północnej Turcji, różnych miast w tym obszarze. Czasem, dlatego że właśnie jak już wspomniałem, czasem kiedy dochodzimy do takiego pierwszego listu Piotra, który już w zasadzie znajduje się praktycznie bardzo blisko końca całego Nowego Testamentu, poza tym jest krótszy niż inne listy, które wcześniej czytaliśmy, może nam się wydawać, że te listy Piotra są mniej ważne. Piotr nie napisał oczywiście tak wielu listów jak apostoł Paweł, które by się znalazły w kanonie Nowego Testamentu. Powinniśmy jednak pamiętać, że to jeszcze nie oznacza, że te listy są jakiejś mniejszej wartości, że nauczanie jest jakieś mniejsze, że Piotr był jakimś pomniejszym teologiem, pomniejszym apostołem. Wcale nie. Powinniśmy pamiętać, że to prawdopodobnie on właśnie, apostoł Piotr, miał wpływ na powstawanie niektórych Ewangelii. Jak wiecie, obok Jakuba to właśnie Piotr stanowił trzon Kościoła w Jerozolimie. I na pewno jako apostoł, jako przynajmniej na początku rozkrzewiania się Kościoła, rozprzestrzenienia się Kościoła, to właśnie Piotr był tym głównym liderem Kościoła w Jerozolimie, z liczącym się apostolskim autorytetem, czyli głosem też w sprawach chrześcijańskiej wiary. I pierwszy list właśnie do wychodźców rozproszonych po miastach Pontu i Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, napisał z Jerozolimy właśnie. W 5 rozdziale, w wersecie 13, mamy o tym wzmiankę. Pozdrawiam was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. Zobaczcie, wielu dzisiaj twierdzi, że Babilon to Rzym, że Piotr był w Rzymie, co niektórzy też używają ku temu, aby czynić z niego pierwszego papieża, przełożonego nad biskupa wszystkich innych biskupów. Ale Babilon, zobaczcie, Babilon przede wszystkim w Biblii, tak tutaj właśnie w pierwszym liście Piotra, jak i w liście, jak i w Ewangelii, jak i w objawieniu Jana, oznacza właśnie Jerozolimę. Dlaczego Jerozolimę? Zobaczcie, Babilon, znamy już ten symbol, znamy symbolikę tego miejsca z proroctwa Izajasza. Babilon po prostu w Biblii, w zasadzie od dawien dawna stał się symbolem, obrazem wrogów Bożego ludu. Jerozolima stała się wrogiem chrześcijan. Rzym dopiero później, w roku 64, kiedy Neronowi coś się stało, przyłożył ręki do prześladowań chrześcijan. Natomiast na początku to właśnie Jerozolima prześladowała chrześcijan. I oczywiście w pewnym sensie Babilonem możemy nazwać każdego wroga Bożego ludu. Później w historii chrześcijaństwa na przykład reformatorzy nazywali papistów średniowiecznych właśnie Babilonem, czy Rzym nazywali Babilonem, ponieważ właśnie wykorzystali ten biblijny symbol na określenie ówczesnych wrogów Bożego ludu. Pytanie jednak zawsze jest takie, kto jest tym wrogiem w danym momencie historii? Przed rokiem 64 byli to z reguły odstępczy Żydzi, którzy najpierw oczywiście odrzucili, zabili Mesjasza, swojego Mesjasza, a następnie zaczęli prześladować jego Kościół. Już wiemy, znamy to z dziejów apostolskich, przywódcy żydowscy zwrócili się przeciwko uczniom Jezusa, przeciwko Jego ciału. Znamy nawrócenie Saula, ale wiemy przy Pawła, wiemy jakim człowiekiem był wcześniej, wiemy, że należał do takiej jednej z, powiedzmy, ze zbrojnych formacji faryzeuszy, którzy właśnie mieli moc, mieli autorytet do tego, aby wtrącać wyznawców Jezusa do więzienia. I co jest ciekawe, Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, werset 19, mówi o czymś takim, że w kontekście zwiastowania Szczepana, zobaczcie, tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Tutaj mamy wzmiankę o tym, że po prostu od czasów Szczepana wzmogło się prześladowanie w Jerozolimie i wielu nawróconych na chrześcijaństwo Żydów rozproszyło się w zasadzie po różnych zakątkach Bliskiego Wschodu, różnych zakątkach Azji, dotarli nawet na Cypr. I możliwe właśnie, że wśród tego rozproszenia mamy tutaj adresatów tego pierwszego listu Piotra. Oni też trafili właśnie do Pontu, do Galacji, do Kapadocji i Bitynii. Czyli byli to przede wszystkim rozproszeni Żydzi, nawróceni na chrześcijaństwo, którzy będąc tam na miejscu, najpierw przychodzili do synagog, najpierw w synagogach zwiastowali Jezusa, ale potem też, i oczywiście niektórzy z tych synagog się nawrócili, potem do nich dołączali się poganie. Mamy więc tutaj do czynienia, sytuacja czy kontekst historyczny jest taki, że mamy do czynienia z pewnym rozproszeniem, z pewnym wygnaniem chrześcijan z Jerozolimy, prawdopodobnie do nowych miast. I to właśnie ich praca tych wygnańców, przyczyniła się do powstania zborów w tych miastach. Znowu to nie jest nic nowego w Biblii, ponieważ w Starym Testamencie dokładnie to samo stało się z Izraelem, dokładnie to samo stało się z Żydami, szczególnie tymi z Judei. To Bóg ich rozproszył po całym ówczesnym Imperium Babilońskim I oni w tych miastach zakładali synagogi, w tych miastach gromadzili się, aby wyznawać imię Jahwe. Czyli Piotr, przywódca Kościoła w Jerozolimie, zwróćcie uwagę, że to już nie jest ten sam Piotr, który wcześniej miał wiele wątpliwości. Ten Piotr, którego widzimy często w Ewangeliach, Piotr pełen zapału, a jednak jeszcze ciągle niemądry w tym zapale, to jest raczej Piotr, który stał się najważniejszym, można powiedzieć jednym z najważniejszych przywódców Kościoła w Jerozolimie. Pisze teraz list do rozproszonych, do młodych kościołów, dopiero co powstających kościołów w różnych prowincjach Azji Mniejszej. Czyli mamy tutaj głos doświadczonego apostoła w sprawach chrześcijańskiej wiary. Kogoś, kto przez lata doświadczeń, przez lata życia wiary nabrał już mądrości Bożej. I teraz w zasadzie, kiedy studiujemy list jako całość, widzimy, że koncentruje się on na dwóch głównych zagadnieniach. Cały list koncentruje się na dwóch głównych zagadnieniach. Po pierwsze, Piotr, czy Bóg przez ten list uczy te młode kościoły, tych rozproszonych, życia w kontekście świata, który często jest wrogi. Jak żyć chrześcijańskim życiem w kontekście świata, który jest wrogi, bądź przynajmniej nieprzychylny chrześcijanom. Jak żyć? Jak żyć w kontekście wrogości? A po drugie, ten list przygotowuje tamtych chrześcijan na mające nadejść cierpienie. Cierpienia, które za niedługo staną się ich udziałem. I dziś właśnie tytułem wstępu do całej serii z pierwszego Piotra chciałbym krótko omówić te dwa punkty. Oczywiście będziemy do nich jeszcze powracali. Mam nadzieję, że uda nam się więcej wtedy zobaczyć kontekstu, nawet starotestamentowego, tych rzeczy. Natomiast chciałbym pokrótce wam ogólnie opowiedzieć, o czym jest ten list, jak te dwa punkty się rozwijają. Czyli po pierwsze, pierwszy list Piotra uczy nas, czy uczy chrześcijan życia w obliczu wrogości. Jak to wyraził jeden ze znanych reformowanych doradców duchowych, niejaki J. Adams, cały ten list pierwszego Piotra koncentruje się na pokonywaniu zła, czy pokonywaniu dotykającego chrześcijan zła, chrześcijański w szczególny sposób. I tutaj na myśl przychodzi bardzo podobne wyrażenie, jak je znajdujemy u apostoła Pawła w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w wersecie 21. Chodzi o tą myśl. Nie daj się zwyciężyć złu, zło walczy, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Czyli pierwszy list Piotra w bardzo podobny sposób podchodzi do sprawy. I kiedy mówi o przeciwstawianiu się złu, kiedy mówi o życiu chrześcijańskim w kontekście otaczającego zła, dotykającego nas zła, mówi zło, nie zwyciężaj zło złem, nie zwyciężaj zło jego własną bronią, ale zło dobrem zwyciężaj. I właśnie w tym liście pojawi się kilka bardzo dziwnych stwierdzeń, jak na przykład takie. Kiedy wrogowie nas atakują, kiedy wrogowie atakują chrześcijan, nawet nie fizycznie, ale tylko słownie, nie powinniśmy odpłacać złorzeczeniem. Nie powinniśmy odpłacać złem w naszej mowie. Posłuchajcie, drugi rozdział, wersety 22-23. On, wskazując na Chrystusa, on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Później w trzecim rozdziale, od wersetu 9. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. To jest cytat tutaj z psalmu. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. A zatem to jest jedno z tych ważnych wezwań, które rzuca Piotr w tym liście. Jeśli doznajemy zła w sposób taki właśnie werbalny, no to pytanie, co zrobimy? Oczywiście naturalnie kusi nas, aby zawsze wyrównywać rachunki, szczególnie w utarczkach słownych, szczególnie gdy chodzi o słowa. Kusi nas, kiedy inni nas atakują, kiedy inni nawet słownie, werbalnie nas atakują, kusi nas po prostu zawsze, by modlić się do Boga jednego o to, by zesłał ogień zmieszany z siarką i pochłonął naszych wrogów. Przecież nie możemy pozostać dłużni tym, którzy nas odpowiednio określili albo nas szykanowali, czy coś na nas powiedzieli. Ale widzicie, Piotr przypomina nam, odwołuje nas z powrotem do krzyża, stawia przed nami krzyż, stawia przed nami cierpienie Jezusa prowadzące na krzyż i mówi: Chrystus nie tak przecież postępował. Chrystus nie dawał się w walkę u słowo za słowo. Chrystus błogosławił tym, którzy mu rągali i z niego szydzili. A zatem pierwszy Piotra stawia nam jedno z takich wyzwań, które jest bardzo trudne, po prostu błogosławienia wrogom. Jak to możliwe, żeby życzyć dobra i szczęścia tym, którzy powodują nasz ból? No znowu, potrzeba zrozumieć, że nasza broń przeciwko wrogom to nie przemoc i utarczki słowne. Peter Lightheart, wydaje mi się, że mówił na obozie, że właśnie siła chrześcijan, siła nasza, siła Kościoła nie bierze się z tego świata. Nie jest taką siłą jak siła właśnie ludzi, którzy często wojują z nami. Czyli to nie jest nawet siła karabinów i tak dalej, to co wydaje się mocne, silne i tak dalej. Siła chrześcijan przede wszystkim bierze się z podążania za Chrystusem wśród otaczającego zła. I oczywiście to jest wielki temat i to jest pewien tylko taki skrót myślowy, który należałoby później rozwinąć. W każdym razie, kiedy Piotr wspomina o nieoddawaniu złym słowem za złe słowo, przynosi nas po prostu z powrotem pod krzyż Jezusa i zwraca uwagę na Chrystusa modlącego się tymi słowy: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A zatem, jak czytamy właśnie w drugim rozdziale, Jezus nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Czyli jest to jedna z wyzwań, które Piotr stawia nam w kontekście wrogiego świata, często wrogiego świata, w którym żyjemy. Po drugie, ważnym zagadnieniem w kontekście chrześcijańskiego życia czy pokonywania zła jest życie w świętości. Święte życie chrześcijańskie jest w zasadzie kolejnym bardzo dużym zagadnieniem w pierwszym liście Piotra. Już drugi werset pierwszego rozdziału, ten werset, który przeczytałem na samym początku, wspomina o tym, że ci chrześcijanie rozproszeni po tych miastach zostali powołani z postanowienia Boga Ojca i zostali poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu. To poświęceni, zostali poświęceni przez Ducha, a zatem stali się świętymi. I znowu, powinniśmy pamiętać, że kiedy Biblia, kiedy Nowy Testament mówi nam o świętości naszej, to nie ma na myśli jakąś świętoszkowatość, jakąś moralność na pokaz, jakąś dziwną. Świętość po prostu oznacza oddzielenie. Świętość w Biblii zawsze oznacza oddzielenie po to, by przeznaczyć coś albo kogoś do szczególnej roli, do szczególnej posługi. Tak było z kapłanami, tak było z ofiarami. Kiedy zostały poświęcone, to oznaczało, że są one kimś szczególnym. I tak samo my, zobaczcie, jesteśmy fizycznie bardzo podobni do reszty ludzi, którzy żyją, ale zostaliśmy powołani, oddzieleni, poświęceni, aby pełnić szczególną rolę w tym świecie. Jak mówi apostoł Piotr, staliśmy się, czy chrześcijanie, stali się częścią Bożej świątyni, świętymi kamieniami budowli Bożej. Dlatego nie powinni postępować dłużej jak świat, ale powinni żyć w zgodzie z tym powołaniem. Posłuchajcie, 2 rozdział, werset 5. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I później wersety 9-12. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, czyli abyście zwiastowali charakter Chrystusa, Jego cnoty, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowanie dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Zobaczcie, bardzo ważne w pierwszym liście Piotra jest to, że chrześcijanie powinni porzucić stary styl życia, styl, który się wcześniej charakteryzował różnymi pożądliwościami i teraz, aby właśnie całe nasze życie było życiem poświęconym Bogu, czyli życiem żytym w odpowiedni sposób na wzór Chrystusa. Czyli zobaczcie, tak ważne w liście Piotra jest to, że chrześcijanie nie mogą dłużej żyć jak świat, nie mogą stosować metod tego świata, metod, którymi walczy świat. I oczywiście jesteśmy w stanie wojny, jesteśmy żołnierzami armii Chrystusa, to nie ulega wątpliwości, lecz nasza broń, nasze pociski nie są takie same, jak używane przez naszych wrogów. I właśnie jak żołnierze Chrystusa, Piotr nam stara się odpowiedzieć na to pytanie, jak żołnierze Chrystusa wygrywają bitwy. I tak jak mówiłem, właśnie jedną z takim przygotowaniem do bitwy jest, musi być życie w świętości. Pamiętajcie, w Starym Testamencie armia wyruszająca na wojnę, czyli armia, która miała podbijać wrogów w Kanaanie, miała się poświęcić. My jesteśmy w stanie, można powiedzieć, permanentnej wojny poniekąd. My podbijamy ten świat i dlatego też powinniśmy się poświęcić jak Armia Boża. Ta armia musi odrzucić dawny styl życia sterowany pożądliwościami ciała i oczu. 1:13-15. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. I później początek 4 rozdziału. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Albo pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, czyli nie żyć jak wcześniej, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Oczywiście wytłumaczę to kiedy indziej, zagłębimy się w to głębiej, co każde z tych wyrażeń oznacza. Jednak zobaczcie, armia Chrystusa nie może sobie pozwolić na to, by dłużej żyć jak wcześniej, jak żyją poganie. Tak jak w Starym Testamencie, armia Chrystusa musi oczyścić się do walki. Przy czym zwróćcie uwagę, że też Piotr mówi, że nasze życie chrześcijańskie powinno być święte w każdej dziedzinie. Kiedy dochodzimy do środka tego listu, do końca rozdziału 2 i do końca rozdziału 3, czytamy, że to życie musi być święte zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Posłuchajcie, najpierw mówi Piotr o życiu publicznym. 2:13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Później Paweł mówi, że to nie tylko to święte życie, to posłuszne życie nie tylko odnosi się do sfery publicznej, ale również powinno odnosić się do sfery prywatnej, sfery naszych domów, sfery naszych domostw. I na przykład zaczyna się taka sekcja w rozdziale 2, w wersecie 18 i kończy się w połowie rozdziału 3. Mówi o dwóch sprawach. Najpierw Piotr mówi o... zwraca się do niewolników, mówi: domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panu, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Później trzeci rozdział zaczyna od takich słów. Podobnie wy, zobaczcie, najpierw mówi o sługach w domu, teraz mówi o żonach. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. O co chodzi? Zobaczcie, w obu przypadkach nacisk położony jest na poddanie. Na poddanie w domu. Na poddanie w domu. Jeśli chodzi o niewolników, o sługi w domu, niewolnicy często, będąc poganami, byli poddani oczywiście z przymusu, byli oddani swym panom z złośliwości, czyli z jednej strony tak, musieli okazać poddanie, ale tak naprawdę było to takie złośliwe poddanie. I oczywiście nie oznacza to tutaj w tym miejscu, że Piotr wspiera w ogóle niewolnictwo, czy że Biblia wspiera niewolnictwo. Nic z tych rzeczy. Piotr raczej adresuje sytuację, kiedy zobaczcie, ktoś jako niewolnik żyjący w jednym z tych miast, jednym z tych miejsc nawraca się do Pana. Co ma robić? Co ma robić? Poddać się. Poddać się i znosić różne rzeczy ze względu na Pana. Pytanie jest takie, jak powinien żyć niewolnik, który został powołany do nowej, żywej nadziei. Powinien imitować Chrystusa w jego poddaniu. Z drugiej strony mamy właśnie ten urywek o żonach. I co on oznacza? Czy to jest jakieś absolutne stwierdzenie, że zawsze żony mają się poddawać mężom, kiedy mężowie je biją i tak dalej? Myślę, że nie o to chodzi. Myślę, że raczej chodzi znowu w kontekście tego listu. Musimy myśleć o tym właśnie, że rodziny pogańskie zaczęły się nawracać na chrześcijaństwo i wiele żon wydaje się w Azji Mniejszej, z jakichś właśnie domów bogatszych, było po prostu próżnymi kobietami, żądającymi luksusów, wodzącymi swoich mężów za nosy. Co jednak powinny czynić po nawróceniu? No właśnie Piotr wymienia, że po nawróceniu powinny znowu pokazać swoim domownikom, swojemu domostwu charakter Chrystusa. Uległość, czystość, bogobojność, łagodny i cichy duch. Dlatego Piotr do nich pisze: słuchajcie, strójcie się nie dłużej w jakieś nie wiadomo co, ale przede wszystkim skoncentrujcie się na pokazywaniu, objawianiu Chrystusa swoim postępowaniem, swoim bogobojnym postępowaniem, tak jak kobiety w przeszłości. A zatem czytajcie Stary Testament. Zobaczcie, jak żyły, jak żyła Sara, jak żyła Debora, jak żyły inne wielkie kobiety wiary. A zatem Piotr radzi domownikom nawróconym na chrześcijaństwo po prostu jedną rzecz. Przestańcie postępować jak postaci komediowe grane w waszych teatrach, na scenach miejscowych teatrów. Przestańcie żyć jak ci, których sąsiedzi mają nieustannie na swoich językach z powodu ich nieprzyzwoitego życia. Przylgnijcie raczej do charakteru Chrystusa, cechującego się pokorą. A pokory uczcie się przede wszystkim od swoich przywódców w Kościele. I to jest właśnie piąty rozdział znowu mówi tutaj o dwóch rzeczach. Z jednej strony Piotr upomina starszych, aby paśli zbór w należyty sposób, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody, a gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Czyli z jednej strony Piotr napomina starszych, aby naśladowali Chrystusa w swoim przywództwie, służyli po prostu, nie? To jest ten główny wątek w nauczaniu Chrystusa. Nie, nie panujcie. Ci, którzy panują nad narodami, chcą to czynić samowolnie, okazując swoją siłę w ten sposób, ale wy co musicie robić? Uczcie się ode mnie, bierzcie na siebie swój krzyż i starsi powinni w ten sposób postępować. A z drugiej strony Piotr mówi, że młodsi, 5:5, podobnie młodsi, bądźcie ulegli swoim starszym, czyli poddawajcie się, znowu to jest ten temat poddania się, poddawajcie się waszym starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A zatem zobaczcie, Piotr uczy nas, że to święte życie ma zarówno odniesienie jak i do sfery publicznej, i do sfery prywatnej, jak i kościelnej. W każdym z tych sfer powinniśmy się charakteryzować pokorą, poddaniem i służeniem sobie nawzajem. I Piotr też w kontekście świętego życia przypomina nam bardzo jedną ważną rzecz. Ta rzecz jest wymieniona dalej w rozdziale 5 pierwszego listu Piotra. Bóg działa. Odkąd Bóg rozpoczął swoje dobre dzieło w nas, tak i dotąd działa. Bóg nas nieustannie jako Kościół przemienia, jako chrześcijan nas Bóg przemienia. Bóg działa swoje dobre, święte dzieło w życiu wierzących. Zobaczcie, Bóg nie spocznie, dopóki całe stworzenie nie będzie piękne, dopóki Bóg na końcu nie ogłosi znowu, tak, wszystko to jest bardzo dobre. Pamiętacie, nie? Pierwszy rozdział Biblii mówi, że kiedy Bóg stworzył, to powiedział, że to jest dobre. Później znowu, że to jest dobre. I kiedy stworzenie będzie dokończone, Bóg ciągle działa tak też w naszym życiu, z nowym stworzeniem, że nie spocznie, dopóki to dzieło nie będzie skończone i dopóki Bóg nie będzie mógł wypowiedzieć tak, to wszystko jest bardzo dobre. Czyli Bóg czyni to dzieło w naszym życiu, jednak z drugiej strony Piotr nam przypomina, że jest szatan, jest nasz przeciwnik, jest diabeł, który nieustannie próbuje zniszczyć to Boże dzieło. 5:8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Zobaczcie, diabeł i jego duchowe siły nie spoczną, wyjdą ze swojej skóry po to, abyśmy nie żyli świętego życia, po to, abyśmy nie stanowili czystej budowy, abyśmy nie nabierali piękna Bożego nowego stworzenia, abyśmy po prostu, aby ta świątynia była raczej splugawiona, żeby Bóg nie chciał w niej już dłużej mieszkać. Diabeł i jego siły nieustannie nas kuszą, abyśmy w tych wszystkich rzeczach, w całym tym świętym życiu, o którym Piotr tutaj mówi, chodzili na skróty, używali cielesnej broni, broni tego świata, metod cielesnych, byśmy zawsze wyrównywali słowne rachunki albo przekroili to wszystko w diabły. O to szatanowi chodzi. I teraz druga ważna rzecz, ten drugi temat, który jest ważny. Pierwszy list Piotra przygotowuje chrześcijan na mające nadejść cierpienie. Nie tylko uczy, jak żyć chrześcijańskiego życia, ale też pierwszy list Piotra uczy chrześcijan na mające nadejść cierpienie. I Piotr wskazuje, że słuchajcie, tak naprawdę jako chrześcijanie, jako ludzie złączeni w historii z jednym ludem Bożym, nie powinniśmy się dziwić, że cierpienia staną się prędzej czy później naszym udziałem. Wszyscy po tej stronie, Piotr mówi, żyjemy na wygnaniu. Widzicie, wspomniałem już na początku, że ten list jest zaadresowany do wygnańców. Ale wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o takich wygnańców, którzy właśnie musieli uchodzić z Jerozolimy. Wydaje mi się, że tutaj jest o wiele ważniejszy, za tym słowem tutaj użytym na wygnańców, kryje się o wiele szerszy teologiczny kontekst, o wiele głębsze teologiczne znaczenie. Tutaj w tym kontekście pojawia się takie ważne greckie słowo, parepidemos, które oznacza przybyszów, którzy zamieszkują jakieś obce miejsce. Powinniśmy znać już to słowo ze Starego Testamentu, bo w Starym Testamencie, przynajmniej w księgach mojżeszowych, pojawia się bardzo, bardzo często. Posłuchajcie, Księga Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa, 22:21. Przychodnia, tutaj jest użyte tylko, że po hebrajsku podobne słowo, przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Kiedyś to wy byliście wygnańcami w ziemi egipskiej, teraz należycie, traktujcie wszystkich innych uchodźców, wszystkich innych przychodniów w waszej ziemi. Biblia Warszawska używa tutaj określenia, trochę inaczej to tłumaczy, mówi o przybyszach. Przybysz. Tysiąclatka używa określenia cudzoziemiec, czyli nie, we właściwy sposób traktujcie cudzoziemców, którzy mieszkają wśród was. Większość angielskich tłumaczeń wydaje mi się, że używa tutaj takiej technicznej frazy resident alien, czyli rezydent, który jest obcym wśród nas. A zatem chodzi o obcego, o przychodnia, który mieszka pośród tubylców. I zobaczcie, Biblia niejednokrotnie używa w ogóle tych wszystkich określeń na pokazanie tego, że ludzie wierzący są tutaj, żyją tutaj właśnie jako tacy przychodnie na tej ziemi. Biblia niejednokrotnie określa nas obywatelami Królestwa Niebios, żyjącymi wśród tubylców na tej ziemi. To tak jakbyśmy byli ambasadorami, mieli tą swoją enklawę pośród jakiegoś obcego państwa i żyli. Ale to jest tylko jeden z obrazów, to nie jest wszystko, co mówi Biblia na ten temat. W każdym razie zobaczcie, Pismo wielokrotnie mówi, że to słowo przybysz łączy się z innymi określeniami. Zobaczcie, kiedy Dawid przygotowywał materiały do budowy świątyni, którą miał wznieść jego syn, Salomon, modlił się do Boga następującymi słowami, mówiąc o całym narodzie izraelskim. Pielgrzymami jesteśmy przed Tobą. Zobaczcie, właśnie pielgrzymami, przybyszami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak cień są nasze dni na ziemi. Dzieje apostolskie 7:6 opisuje właśnie Hebrajczyków ziemi egipskiej jako przychodni na obczyźnie. Izraelici byli przychodniami w Egipcie, cierpieli. Dlatego mieli we właściwy sposób traktować właśnie przybysze, którzy przeszli później do ich ziemi. Potem znowu ten cały los Izraela się powtarza. Potem znowu Izrael trafia do niewoli, tym razem niewoli babilońskiej, znowu stają się przybyszami, znowu stają się wygnańcami, obcymi w takich miejscach jak Babilon. A zatem to słowo parepidemos jest wyrażeniem bardzo bogatym, napakowanym taką dużym kontekstem teologicznym, historycznym. Co ciekawe, apostoł Paweł, znowu w liście do Rzymian, opisując stan chrześcijan tutaj żyjących, przed uwielbieniem, mówi o wygnaniu. Myślę, że właśnie rozdział 8, werset 22 odnosi się do tego naszego stanu. Posłuchajcie, co Paweł mówi. Całe stworzenie wespół wzdycha i boleje i my wespół z nim. A zobaczcie, a zatem prawdą też jest, że całe stworzenie jest jakby ciągle na wygnaniu. Jest ciągle na wygnaniu i my razem z nim. Ziemia jeszcze nie stała się tym, czym ma się stać. W pewnym sensie czego dzisiaj doświadczamy, to jest doświadczenie wygnania. I właśnie w tym głębszym sensie adresaci listu Piotra byli nie tylko banitami z Jerozolimy, ale i przybyszami, pielgrzymami oczekującymi lepszej ziemi, tak jak my. Nie tak jak mówiłem, jesteśmy ambasadorami i często to ten świat wydaje się obcy, a jednak powinniśmy żyć jak najlepiej na tym świecie, bo ten świat będzie przemieniony, przetransformowany przez Boga na nowy obraz. Czyli ta ziemia nie jest jeszcze naszym dziedzictwem, ale kiedyś nowa ziemia będzie naszym dziedzictwem. Ta ziemia musi umrzeć i zostać przemieniona, przetransformowana przez Boga tą samą mocą, którą wzbudził Chrystusa z martwych. Jednak właśnie musimy o tym pamiętać, że pomimo tego, że żyjemy jak wygnańcy w Babilonie, póki chrześcijanie żyją, mają troszczyć się i angażować się w powodzenie każdego miejsca, do którego trafili. Znajdujemy zachętę do tego właśnie w Starym Testamencie, właśnie na przykład w księgach Daniela i Ezechiela. Oznacza to też, że nieraz w tych miejscach trafimy na na przeciwności, na prześladowania, na faraonów i na Hamanów tego świata. Mam nadzieję, że pamiętacie Hamana z Księgi Estery. Właśnie na takich ludzi często natrafimy tutaj. Dlatego Piotr mówi, że cierpienie jest w zasadzie nieuniknione w takim kontekście. Będąc na wygnaniu nie będziemy wolni od cierpień. Raczej powinniśmy oczekiwać tej drugiej rzeczy, że cierpienie przyjdzie jako test, jako sprawdzian też naszej wiary. I Piotr koncentruje się w tym liście na tym, jak takie cierpienie pokonywać, jak takie cierpienie znosić. Głównym słowem w tym kontekście u Piotra, w pierwszym liście Piotra, jest cierpliwość. Znowu drugi rozdział, jeszcze raz nawiążę do tych słów. Bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym, albowiem to jest łaska, kiedy ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Czyli głównym wyrażeniem tutaj jest cierpliwość. Cierpliwość, którą widzimy w Chrystusie w tym kontekście. Jest ciekawe, że Piotr tutaj nawiązuje oczywiście do wielkiego fragmentu z ostatniej części Księgi Izajasza, do tej pieśni o cierpiącym słudze Pana. Pamiętacie, że był jak owca na rzeź prowadzona i nie otworzył swoich ust. Był jak jagnię na rzeź. Jego sińce, jego cierpliwe cierpienie nas uleczyło. Co ciekawe, później pierwszy list Klemensa, oczywiście niekanoniczny, pierwszy list Klemensa napisany pod koniec pierwszego wieku, cytuje właśnie Izajasza 53, ten fragment o cierpiącym słudze, jako przykład pokory wymaganej od kandydatów na urzędy kościelne. Znowu mamy tutaj, jakby się to zazębia z 5 rozdziałem pierwszego listu Piotra. Także Piotr mówi, że kluczem do zrozumienia cierpienia, które nam się przytrafia, jest też śmierć Jezusa Chrystusa. Jest śmierć Jezusa Chrystusa. Piotr stara się nam też pokazać, więc przez to, że prawdziwą drogą do zdobycia tego świata, do pokonania tego świata, do poddania tego świata Królestwu Bożemu, jest droga pobożnej cierpliwości w obliczu cierpień. 4.1. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. I co to znaczy? To znaczy też, że jest to droga modlitwy. 4.7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Jest to też droga służby pośród przeciwności. Widzicie, praktycznie nigdy nie jest tak, że mamy jakieś najlepsze z możliwych warunków do tego, by służyć innym. Raczej nie. Piotr mówi, że właśnie pośród tych przeciwności, które na was przychodzą, służcie innym. To jest 4:8-10. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Wyobraźcie sobie, nie? Tutaj zbliża się cierpienie, prześladowanie, a Piotr zachęca ich do okazywania gościnności. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A zatem już podsumowując, zbliżając się do końca, z jednej strony pierwszy Piotra uczy nas chrześcijańskiego życia we wrogim świecie, z drugiej strony pierwszy Piotra przygotowuje chrześcijan na mające nadejść cierpienie. Jednak też cały czas w tym liście widać wielką nadzieję nas chrześcijan. Zobaczcie, nie czynimy tego jako cierpienie, jako cierpiętnicy, cierpienie dla samego cierpienia. Nie. Patrząc też na Chrystusa, powinniśmy nabrać wszelką wiarę i nadzieję. Patrząc na Jego szczególnie zmartwychwstanie, na Jego wywyższenie, powinniśmy nie tylko widzieć udrękę, ucierpienie, ale wiarę przyjąć to, że właśnie wśród tych wyzwań, będąc wiernymi pośród przeciwności, będąc wiernymi pośród różnych wyzwań, które na chrześcijan spadają, właśnie świat będzie się zmieniał. Choć czasem cena jest wysoka, szacując to, w przypadku Chrystusa była to śmierć, na końcu jednak widać lepszy świat, zmieniony świat, chwalebny świat. I właśnie to wywyższenie Jezusa powinno stanowić wzmocnienie naszej chrześcijańskiej nadziei. To jest pod koniec 4 rozdziału, wersety 13 i 14. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. I ten Duch oczywiście będzie zmieniał ten świat, kiedy my będziemy wierni. Na koniec jeszcze tylko dwie uwagi, czy jedna uwaga z dwoma przykładami. Na końcu warto też zapytać, na ile sytuacja tego listu odpowiada naszemu kontekstowi. A zatem to jest pytanie, na ile zachodzą analogie pomiędzy sytuacją adresatów pierwszego listu Piotra a naszą. Wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć, że z reguły będą zachodziły duże analogie. Z reguły będą zachodziły duże analogie, choć w niektórych fragmentach te analogie wydają się zanikać. Podam tutaj przykład. Żyjemy bądź w społeczeństwie, które otwarcie nie prześladuje chrześcijan, a więc nie zachodzą do końca te analogie między tamtymi czasami a naszymi, między tamtymi cierpieniami a naszymi. Czasami będziemy musieli oczywiście szukać odpowiedzi na nasze cierpienia gdzie indziej. Chociaż Piotr też nam wskazuje, nie, że nie powinniśmy głupio cierpieć ze względu na swoje grzechy. Jeśli już to cierpimy za wierność Chrystusowi. Zobaczcie, tamci musieli w bardzo radykalny sposób zerwać z kulturą, z otaczającą ich kulturą i musieli cierpieć ze względu na zerwanie tych więzi. A my z kolei żyjemy już w kraju bardzo przesiąkniętym, można powiedzieć, chrześcijańską kulturą. Choć znowu, nawet dzisiaj widać, że na przykład świecki pluralizm propagowany w Europie Zachodniej, w której jesteśmy częścią, zaczyna wypowiadać znowu wojnę naszym religijnym przekonaniom. Zaczyna pomału ograniczać możliwość w ogóle zwiastowania Chrystusa jako Pana. Pytanie, kiedy nam przyjdzie stawić mu czoła. Dzisiaj może też te pokusy są troszkę bardziej subtelne niż wtedy. Wtedy to było konkretne zerwanie z pogaństwem, które na przykład, kiedy szło do świątyni, tam odbywały się te wszystkie akty nierządu kultycznego. Dzisiaj takich sytuacji nie ma. Dzisiaj ta pokusa może być bardziej subtelna, czy na przykład ulec łatwemu dostosowywaniu się do otaczającej nas czasami pseudochrześcijańskiej kultury, czy trendów. Wiecie, dzisiaj nawet kościoły promują bardzo śmiałe trendy w podejściu do pewnych spraw, jak homoseksualizm na przykład. Także to będą te wyzwania, które będziemy musieli oszacować, ocenić, wyważyć, prawda? Że te analogie nie są takie zupełne, stuprocentowe. Raczej będziemy musieli zastanowić się, na ile nasza sytuacja jest podobna do tamtej. W każdym razie też to wyzwanie pierwszego Piotra, które stara się nam Piotr przedstawić, jest takie, czy będziemy musieli oceniać różne techniki, różne metody postępowania w odniesieniu do metod, które Chrystus nam przedstawił na krzyżu, szczególnie w swojej służbie pasji, właśnie śmierci. Poza tym wydaje się, że analogia pomiędzy pierwszym Piotra a nami zanika tam, gdzie mamy do czynienia z takimi tematami jak niewolnictwo, jak poddanie przykrym panom. W obecnym kontekście zachodniej cywilizacji trudno wyobrazić sobie, żeby pracownicy, powiedzmy, trwali w podobnym poddaniu z swoim pracodawcą. Nie są w końcu ich niewolnikami. I słusznie dzisiaj napiętnuje się, i słusznie chrześcijanie będą czynili, kiedy będą napiętnowali różne nadużycia swoich przełożonych, choćby takie rzeczy jak mobbing w pracy. Chrześcijaństwo ma dzisiaj o wiele więcej do powiedzenia niż w czasach Piotra. Dlatego gdy słyszę głos uciśnionych braci i sióstr, powinno na to reagować, skoro ma ku temu sposobność. Choć z drugiej strony nadal wydaje mi się, że jakaś analogia będzie zachodziła i będziemy musieli się nad tym zastanowić. Kwestie szacunku dla przełożonych, kwestia szacunku w ogóle dla przełożonych pozostaje ważną rzeczą. Wielu ludzi, i my też, wiemy to, znamy to ze szkoły, nasze zachowanie względem naszych nauczycieli, wychowawców, później w pracy możliwe. Wiem, że z natury jesteśmy ludzi, którzy potrafią się przeciwstawiać, którzy chcą się buntować przeciwko tym, którzy czegoś od nas wymagają. Nie lubimy takich ludzi, którzy przychodzą i mówią nam, co należy, co mamy robić, ale właśnie jedna z tych rzeczy tutaj u Piotra jest to, że powinniśmy okazywać szacunek naszym przełożonym. To chociażby znowu pojawia się w 5 rozdziale, kiedy Piotr mówi: podobnie wy młodsi, bądźcie posłuszni w swoim przełożonym. A zatem znowu zmierzymy się z takimi zagadnieniami. Będziemy pytali, na ile te analogie się pokrywają, na ile tamta sytuacja odpowiada naszym sytuacjom. Myślę, że po prostu kiedy wspólnie będziemy studiować pierwszy list Piotra, uda nam się odpowiedzieć na pytania o różne relacje nas, chrześcijan, do otaczającego nas świata. Niektóre z nich pozostają pewnymi niezmiennymi, a niektóre ewoluują wraz z rozwojem historii świata. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za pierwszy list Piotra, za wezwanie do świętego, pobożnego życia, za wezwanie do stosowania nie metod tego świata w celu pokonywania zła, ale do używania metod i broni, którą zostawił nam Chrystus. Dziękujemy też za przypomnienie o tym, w jakim świecie żyjemy. Prosimy Cię, byśmy nabrali mądrości właśnie kiedy pewne rzeczy odnieść do nas, użyć ich w naszym kontekście. Panie, dziękujemy, że jesteś przy nas, że pośród tego świata, starego świata, tworzysz nowy świat. Dziękujemy, że z nas, wygnańców, uczynisz kiedyś panów nowej ziemi. Prosimy Cię, byśmy we właściwy sposób, właściwymi metodami zachodzili do tej chwały, którą nam obiecałeś w Chrystusie. Prosimy Cię przez wzgląd na Niego. Amen.